Mercury Polskie Radio.
Pan na ścieżce rowerowej stoisz. Laska tak wzdłuż ciała, że rowerzysta jadący od okrąglaka nie zauważy, że stoisz na ścieżce rowerowej.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. To a już? Ja myślałem, że jestem widoczny.
To już? No, ja nie wiem.
Henry Glubawy.
Tak mi się wydaje, że nie bardzo. No. Przesuńmy się, bo mimo wszystko stoimy na tej ścieżce rowerowej. Poczekaj, jakbyśmy zaczęli od początku. Teraz tu przed sobą masz po lewej stronie, czyli wzdłuż peronu masz te wypukłości, takie guzy, tak? A w pewnym momencie w poprzek są takie, takie szyny jakby, tak?
No może jest coś takiego, ale dzisiaj jeszcze śnieg nie napadał. Deszcz tylko pada. A co będzie, jak śnieg napada?
Nie wiem. To rozwiązanie powinno się bronić samo. Ja tylko wiem, że ono tutaj jest i chciałem tobie je zademonstrować, pokazać. Jadę tutaj z tego przystanku w stronę ogrodów zawsze, tak ten kierunek jestem w stanie określić. Przystanek na Fredry pod Kolegium Majus i na końcu peronu, czyli tuż przed przejściem dla pieszych jest taka poprzeczne rowki na chodniku. Tu się zaczyna prowadnica, która ma nas zaprowadzić aż do siedziby Polskiego Związku Niewidomych na Alei Niepodległości. Doszedłeś do takiej płytki bardziej chropowatej. Jak na coś takiego trafiasz, to masz się zastanowić, czy ta prowadnica nie zmienia kierunku, tak? I ona idzie tutaj w lewo na przejście dla pieszych, albo w prawo na w stronę ulicy Alei Niepodległości.
Szukam lasko, szukam tego roweczka takiego. Ta prowadnica prowadzi cały czas. Idziemy w kierunku kościoła Dominikanów.
Tak. Za chwilę dojdziemy do budynku Urzędu Wojewódzkiego. Ja nie wiem, czy to rozwiązanie jest idealne. Prawdopodobnie nie ma idealnych rozwiązań. To jest jedno z narzędzi, tak? Jedno z ułatwień, jedno z rozwiązań, które ma ułatwić w orientacji w mieście. I przed kościołem Dominikanów również jest zrobiony taki punkt uwagi, czyli miejsce, w którym można by poprowadzić rozgałęzienie. No i aż dochodzimy do ulicy Libelta, do przejścia dla pieszych.
I już tutaj jesteśmy w pobliżu Polskiego Związku Niewidomych. Okręg Polskiego Związku Niewidomych jest tutaj w podwórzu. Zajrzymy tutaj? Chyba wejdziemy, bo trochę zimno. Jednak będzie nam cieplej, żeby chwilę porozmawiać. Tutaj jakiś zobaczymy. O, są drzwi. Dobra.
Dzień dobry, panie Jurku.
Ale
zimno, ręce normalnie.
Izabela Kowalczyk. Pani Izo, czy ktoś korzysta już z tej prowadnicy, która prowadzi od Fredry do Okręgu Polskiego Związku Niewidomych?
Tak, z tego co słyszałam, to i były tutaj osoby, które korzystają z tej prowadnicy.
I co,
są zadowolone, tak. Bez problemu docierają tutaj do naszej siedziby.
Te osoby, które przychodziły tutaj wcześniej, wtedy kiedy prowadnicy nie było, czy odczuwają jakieś...
Zdarzało im się błądzić, że nie znajdowały tutaj wejścia do naszej siedziby. Osoby słabowidzące, widząc tą prowadnicę, również bez problemu mogą tutaj dotrzeć do nas. Albo spróbują zawsze sobie wejść na nią i nawet po tym śladzie sobie idą.
Dla mnie szczególnie są ważne te pola uwagi przed uliczkami, czy ulicami. Tam jest kilka wyjazdów z budynków. Ulica Libelta, przez którą trzeba przejść, Aleja Niepodległości i te pola uwagi są bardzo ładnym, kontrastowym, pomarańczowym kolorem i ta biała taka no nieco szara linia tej prowadnicy dochodzi do tych pól uwagi, także to no, przynajmniej dla mnie, z moim widzeniem, to jest korzystne.
Czyli osoba niewidoma, która udaje się do Polskiego Związku Niewidomych, wysiada z tramwaju przy ulicy Fredry, musi szukać takiego rowka, specjalnych oznaczeń, wyczuwalnych nogami, laską, albo dla osób słabowidzących kontrastowy jakiś kolor.
Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że ta prowadnica biegnie z przystanku, z tego peronu idącego od Okrąglaka w stronę ogrodów. Po drugiej stronie tego rozwiązania nie ma. Została ona zbudowana ze środków poznańskiego budżetu obywatelskiego, więc to mieszkańcy miasta zadecydowali w głosowaniu, że środki będą na to udogodnienie przeznaczone. Z tego co wiem, jednak tych środków nie było tyle, ile w pierwotnym projekcie Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, które było inicjatorem tego rozwiązania, planowało. Po prostu tych środków nie było aż tyle, żeby przeprowadzić z obu peronów. Ale jest to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Poznaniu. Za chwileczkę, to będą 2-3 tygodnie powiedzmy, czy kwestia miesiąca, dwóch, Poznań przyjmie standardy dostępności opracowane przez Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej, czyli dołączymy do kilku miast w Polsce, które takie wspólne, jednolite standardy będą posiadały i tego typu rzeczy jak prowadnice również w tych standardach są uwzględnione. To jest początek. Nastał czas na to, aby również w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej pojawiały się pewne udogodnienia, pewne rozwiązania i one się staną standardem, ich będzie więcej i zupełnie inaczej będziemy o nich rozmawiali, bo w tej chwili przeszliśmy te prowadnice obaj właściwie od początku do końca po raz pierwszy. Także to było nasze pierwsze doświadczenie i na pewno jakieś uwagi możemy mieć co do tego rozwiązania, tak, w tym momencie, ale to wynika z tego, że jeszcze jakby nie potrafimy z niego do końca korzystać.
Prowadnice, które w tej chwili prowadzą tu do naszego okręgu, sprawdzają się i mamy nadzieję, że będzie ich więcej w Poznaniu.
Izabela Kowalczyk, Polski Związek Niewidomych w Poznaniu.
Istotne, aby osoby niewidome, słabowidzące wiedziały o tego typu rozwiązaniach i zaczęły z nich korzystać.
Henryk Lubawy.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Jan Baszkiewicz, Richelieu, czyta sam Aleksander Bardini. Podkreślam, że Aleksander Bardini, bo Aleksander Bardini był w swoim czasie, kiedy żył, jednym z najsłynniejszych aktorów, których uważał się i był uważany za mistrza słowa. Ja przyznam się od razu Państwu, nie wszystkie książki czytane przez Bardiniego lubię. Miałem wątpliwości, czy potrafi przeczytać książkę o Richelieu i muszę powiedzieć, że mu się bardzo udało. Ten Richelieu, jakiego proponuje Bardini, jest do przyjęcia. Dlaczego? Dlaczego w ogóle sięgnąłem po książkę Jana Baszkiewicza, słynnego profesora, wybitnego znawcy historii francuskiej, szczególnie XVII i XVIII wieku? Sięgnąłem dlatego, ponieważ czytałem, jak Państwo może pamiętają, jakiś czas temu Trzech Muszkieterów, później 20 lat później i pomyślałem sobie, że sprawdźmy, jak wyglądała historia. Książka Baszkiewicza jest nie gorsza niż Dima, ponieważ jest napisana tak samo jędrnym i plastycznym językiem, ale też historia samego Richelieu jest fascynująca. Biedny, pochodzący z szlacheckiej rodziny, z dużymi aspiracjami, młody człowiek dzięki zręczności, pracowitości, talentowi zostaje w wieku 20 lat biskupem. Dla nas zaskakujące, nowe czasy wcale nie. Pamiętajmy, że ludzie żyli lat wtedy tylko 40, 50, 60, to już był starzec. Więc start do kariery w wieku lat 20, 22 wcale nie był taki dziwny. I później Richelieu, pnąc się wcale nie tak od razu i wcale nie tak szybko, z różnymi zakrętami, problemami, pnąc się po stopniach kariery urzędniczej, zostaje kimś, kogo należałoby nazwać pierwszym ministrem ówczesnego rządu francuskiego. Dlaczego tę książkę warto posłuchać? Oczywiście, jak ktoś lubi Dima, to znajdzie wszystkie postaci znane mu z książki, czy wiele postaci znanych mu z książki, może sprawdzić, jak Dima historię po swojemu przeczytał. Mnie zainteresowało tam zupełnie co innego i dlatego tę książkę polecam do posłuchania. Otóż od czasu Richelieu historycy, filozofowie, politologowie stwierdzili, że istnieją dwie racje stanu. racja stanu mądra i racja stanu oszalała. Do tej pory, do wieku XVI, Richelieu żył na przełomie wieku XVI i XVII, uważano, że racja stanu tłumaczy każde posunięcie, każde działanie polityka. Jeżeli ktoś postępuje wobec racji stanu, to tego tłumaczy. Od czasu Richelieu zaczęto sobie zadawać pytanie, czy tak jest na pewno. Ponieważ Richelieu był politykiem, który zaczął swoją karierę z bardzo szczytnymi i wspaniałymi hasłami. Głosił je zresztą do końca swojej kariery. W pamiętnikach, w których rozliczał się z swoim politycznym życiem, ciągle przypominał, że chciał, żeby Francja była wielka, żeby Francja była słynna, to znaczy, żeby król był wielki, czyli żeby król wygrał wojnę i żeby pokonać okoliczne narody, a także opozycję wewnątrz tego kraju. Czyli jeżeli stworzymy silne państwo i to państwo jeszcze nagnie do swojej woli państwa ościenne, to będzie tłumaczyć wszystko. I od XVII wieku stwierdzono, że takie myślenie jest myśleniem niebezpiecznym. Nazwano to wręcz oszalałym, ponieważ Richelieu, żeby zrealizować swój pomysł, zadłużył potwornie państwo, doprowadził do wrzenia politycznego, to znaczy podatki były tak wielkie, że seria rewolt chłopskich, mieszczańskich, a nawet szlacheckich, postawiła Francję na krawędzi spokoju wewnętrznego. Richelieu udało się to wszystko pokonać, ale to, co ten problem rozwarstwienia państwa na tych, którzy rządzą i którzy uważają, że wiedzą wszystko i mogą swoim poddanym narzucić sposób myślenia, wiarę, ilość wolności, a także podatki, doprowadza do jednej rzeczy, do rewolucji, bo to się skończyło po Richelieu 100 lat później rewolucją francuską. Problemy rozwarstwienia społecznego, które doprowadziły do wybuchu rewolucji krwawej, jednej z najstraszniejszych rewolucji w historii Francji i Europy, zaczęły się od tego, że pewien młody francuski polityk, niesłychanie dobry, i to wszyscy historycy z Baszkiewiczem na czele podkreślają, bardzo zręczny, potrafiący świetnie manipulować, potrafiący świetnie rozgrywać szachy polityczne, owładnięty szaloną ideą zbudowania wielkiego państwa, doprowadził to państwo w zasadzie na krawędź ruiny. I to pytanie jest, i ta lektura Baszkiewicza jest bardzo interesująca i bardzo a propos. Możemy się dzisiaj zastanowić, czy świat, który nas otacza, nie jest zbyt często pochłonięty, czy politycy, którzy nas otaczają, nie są zbyt często pochłonięci wielkimi i wspaniałymi ideami, a zapominają o tym, że te idee muszą zrealizować ludzie. To znaczy zapominają o empatii. I to jest pytanie, czy można być wielkim politykiem, zapominając o ludziach. To pytanie stawia Jan Baszkiewicz w swojej książce Richelieu, którą czyta koncertowo Aleksander Bardini.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.